To prawda, że ważny jest tutaj ten element wprowadzenia i fajnie jest poszperać w starych wydawnictwach krajoznawczych, bo jest bardzo dużo przewodników po w zasadzie każdym zakamarku Polski i tam ta wiedza jest podana, powiedziałbym, bardzo kompleksowo. Jest dużo tych przewodników, one są dobrze napisane, jest tam bardzo dużo różnego rodzaju faktów. Oczywiście czasami ten język tych przewodników jest taki troszeczkę, powiedziałbym, staroświecki, no, czasami jest niestrawny, ale jak to się przefiltruje, to naprawdę to jest skarbnica wiedzy i jeżeli nie mamy osoby, która by nas miała wprowadzić w taką przyrodę, w jakiś tam region, czy pokazać nam puszczę i wytłumaczyć nam na przykład, co się dzieje w tym lesie, co jest czym i dlaczego, to warto sięgnąć po te przewodniki. No, ich jest naprawdę sporo. Te przewodniki można znaleźć w antykwariatach za niewielkie pieniądze, albo po prostu pójść do biblioteki. Tam też w zasadzie każdy region ma taki przewodnik krajoznawczy.
Czy takie mikrowyprawy, takie wyprawy nawet w nieodległe tereny, krótkie, jedno, dwudniowe, weekendowe, czy trzeba tak zorganizować od A do Z, dokładnie godzina po godzinie, żeby niczego nie przeoczyć, nie stracić?
Jak kto lubi. No, ja nie chcę dawać tutaj jakiejś recepty na udawną wycieczkę, bo jej nie mam, bo każdy musi sobie wypracować taką receptę. Ja nie lubię, prawdę mówiąc. To znaczy, ja lubię mieć jakiś element zaskoczenia w takich wycieczkach. My żeśmy się inspirowali kiedyś, do tej pory inspirujemy się taką postacią, ten pan nazywa się Alistair Humphrey, jest Brytyjczykiem i on w zasadzie wprowadził to pojęcie mikrowypraw. Podobną drogę przeszedł jak my, nie wiem w sumie, czy mogę się do niego porównywać, bo to jednak jest taka trochę ikona, ale on też dużo podróżował po świecie, potem wrócił do Londynu, zaczął pracować w korporacji, no i przestał podróżować, ale cały czas tego mu brakowało i on właśnie wypracował taką formułę podróży, mikropodróży. I te jego mikroprzygody, w zasadzie mikropodróże czy mikroprzygody, polegały często na tym, że on wychodził z biura o godzinie 17 z plecakiem, z rowerem, jechał sobie gdzieś pod Londyn, nocował tam w namiocie, wstawał rano, wypijał kawę i wracał do biura. Więc to nie było coś, co on musiał jakoś bardzo dokładnie zaplanować. Mógł to zrobić absolutnie spontanicznie. Musiał po prostu tylko spakować namiot, plecak, kuchenkę, kawę, coś do jedzenia. Wsiadał na rower, wyjeżdżał sobie gdzieś za Londyn i wracał później prosto do biura. No i właśnie ten sposób mikropodróżowania nas w jakiś sposób zachwycił. No właśnie dlatego, że to nie wymaga jakiegoś takiego długiego planowania, ustawiania sobie hoteli, wynajmowania samochodu, czy szukania najtańszych połączeń, tylko po prostu wystarczy wyjść z domu, znaleźć sobie jakiś punkt, w którym nie byliśmy. To może być abstrakcyjny punkt, no, na przykład podróżujemy czasami do jakichś trójstyków granic gmin i absolutnie tam niczego nie ma, ale to, co się wydarza podczas takiej podróży, podczas takiego spaceru, no to jest cała historia, więc trochę to zależy od tego, jak bardzo jesteśmy otwarci na to, żeby nam się przydarzyły jakieś przygody podczas takiej podróży. No i oczywiście trochę od szczęścia.
Czy to jest też dobry pomysł na podróżowanie z rodziną, jak się ma dwójkę dzieci?
Absolutnie. Dzieciaki to uwielbiają. Oczywiście trzeba wokół tego stworzyć jakąś taką narrację, żeby oni czuli, że to jest przygoda. Że my musimy sami w to uwierzyć, że to jest przygoda, prawda? I oni wtedy wchodzą w to w 100%. I oni czują, że jedziemy na wycieczkę, że to jest przygoda, że teraz się wydarzy. No, do tego stopnia, że no, my czasami, jak się umawiamy z przyjaciółmi na jakąś wycieczkę, na jakąś mikrowyprawę, to nie możemy przy dzieciach użyć tego słowa, bo jeżeli chcemy na przykład taką mikrowyprawę zrealizować bez dzieci, a one usłyszą, że my akurat się wybieramy na mikrowyprawę, no to już rzecz jest spalona, tak? Już nie możemy bez nich jechać, więc tak, dzieciaki jak najbardziej, zwłaszcza na te takie krótkie jednodniowe, popołudniowe czy weekendowe wyjazdy, one bardzo to lubią. No oczywiście to jest świetne dla nich, że spędzają ten czas na świeżym powietrzu, że nie siedzą przed komputerami, że mają czas na to, żeby odkrywać świat. My też organizujemy takie obozy dla dzieci. To, co mam wrażenie, że troszeczkę, ja nie wiem, czy to wyszło z mody, ale po prostu przestało być organizowane. Takie obozy wędrowne, przyrodnicze, które nie są ani obozami harcerskimi, ani survivalowymi, są po prostu takimi obozami przyrodniczymi, że idzie się przez las, no i w tym lesie coś tam się obserwuje, coś się ogląda, jakieś tropy, jakieś kupy, opowiada się tym dzieciom o tym lesie, dlaczego tak jest, a dlaczego nie inaczej, co się wydarzy, co się wydarzyło. I na to dzieciaki bardzo chętnie jeżdżą, ale też dlatego, że oni tam mają taką przygodę, że sami sobie muszą rozbić namiot, sami sobie muszą dmuchać materac, muszą sobie rozłożyć śpiwór, więc my im dajemy taką możliwość poczucia się samodzielnym, poczucia tej sprawczości i oni to bardzo doceniają.